To zacznijmy od Ignacego Domeiki, postać pewnie w Polsce i w Chile bardzo znana, ojciec górnictwa chilijskiego, a co bardzo istotne, również założyciel pierwszej wyższej uczelni w Chile, Uniwersytetu w Santiago de Chile. Przeniósł te wzory z uniwersytetu, który znał, który skończył, czyli Uniwersytet w Wilnie. Skończył później Domeiko również wyższą uczelnię w Paryżu. Wyemigrował do Chile, rozpoczął poszukiwania złóż surowców mineralnych, których tam nie brakuje. Największe zasoby rudy miedzi są w Chile. Właśnie Polska jest dopiero na drugim miejscu i nasz rodak odkrywał te pierwsze złoża. Postać niesamowicie znana w Chile, natomiast mało Chilejczyków kojarzy, że Domeiko pochodził z Polski.
Jego nazwisko jest znane, dlatego że nazywane są różne rzeczy tak naprawdę tym nazwiskiem. Wiem, że skamieniałości, wiem, że też rośliny.
Rośliny, skamieniałości, góry, szczyt, miasto, port Domeiki, a jak ja mówię, słowa Domeiki jest pozaziemska, bo nawet jedna z planetoid niedawno odkrytych nosi jego imię.
Razem z Domeiką wymienia pan w książce Andrzeja Zabłockiego.
Tak, Andrzej Zabłocki nazywany jest drugim Domeiko. Polak, który na początku lat 80. wyemigrował najpierw do Finlandii, tam znalazł żonę Finkę i razem wyemigrowali do Chile jako przedstawiciele szwedzkiej firmy Atlas Copco i Andrzej zajmuje się właśnie też sprowadzaniem maszyn górniczych do przemysłu wydobywczego w Chile. Bardzo znana postać, bardzo ceniona przez Chilijczyków, dostaje medale, dostaje odznaczenia, dostał ostatnio tytuł górnika roku w Chile.
Pan nawet snuje takie domysły, że gdyby panowie żyli w tych samych czasach, to prawdopodobnie by się przyjaźnili.
Tak, tak. Charaktery z tego, co czytałem o Ignacym Domeice i z tego, co mogłem poznać Andrzeja Zabłockiego, bardzo podobne, a jeszcze bardzo miłym faktem jest to, że Andrzej Zabłocki właśnie jest jednym z głównych inicjatorów powstania Muzeum Ignacego Domeiki w Santiago, także widać tę jakąś chemię pomiędzy nimi, mimo różnicy czasu takiej, że no faktycznie nie mogli się spotkać.
Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa postać. Chodzi mi o polskiego boksera w Brazylii.
O właśnie, będąc ostatnio w Brazylii i w Curitibie, miałem niesamowitą przyjemność poznać Zdzisława Pisarskiego. Postać mało znana u nas, zapomniana dzisiaj chyba, bo był to słynny bokser, wicemistrz Polski w wadze półciężkiej w tych czasach, kiedy mistrzem był sam Zbigniew Pietrzykowski. Zdzisiu Pisarski był również w kadrze słynnego Feliksa Sztama. Pod koniec lat 40. rząd brazylijski zaczął szerzyć wśród Polonii mieszkającej w tym kraju informację, że w Polsce narodził się nowy, wspaniały, socjalistyczny ustrój. Jak brzydko mówię, na ten leb dało się złapać około 100-150 Brazylijczyków pochodzenia polskiego, którzy wrócili do Polski. Między innymi młoda, piękna dziewczyna reemigrowała do Polski na Dolny Śląsk. Tutaj poznała Zdzisia Pisarskiego. Szybko się pokochali, szybko doszło do ślubu. Natomiast dziewczyna po kilkunastu miesiącach stwierdziła, że jest to kraj, w którym nie da się żyć. Zapakowała manatki i razem z rodzicami wróciła do tej Brazylii. Po kilkunastu miesiącach starań w ramach łączenia rodziny Zdzisiu paszport otrzymał, mógł wykupić bilet. Wtedy nie latało się samolotem do Brazylii, a pływało się statkiem. Taka podróż trwała około 3 tygodni. No i państwo zafundowało Zdzisiowi możliwość zakupienia $10 na ten podróż. Wykupił $10, a że był człowiekiem oszczędnym, to starał się na tym statku przez 3 tygodnie zbyt dużo nie wydać. Wydał zaledwie $3 i z $7 wysiadł w porcie w Rio de Janeiro i chciał się dostać do swojej ukochanej żony, która mieszkała w Curitibie, czyli miejscowości odległej o około 1000 kilometrów. No za $7 nawet w Brazylii nie dało się takiego dystansu pokonać. Myślał, żeby pójść na piechotę, no ale 1000 kilometrów to też trochę za daleko. No w związku z tym zaczął robić to, co najlepiej mu w życiu wychodziło, czyli zorganizował w porcie w Rio de Janeiro walki bokserskie. Wszystkie walki wygrał, zdobył w ten sposób $100. $100 i za te $100 udało się już dojechać do Kurytyby. No, był człowiekiem bardzo biednym w tym czasie, w związku z tym poszedł gdzieś do piekarni. Szybko awansował, szybko zaczął zarabiać większe pieniądze. Za te zarobione pieniądze mógł kupić pierwszą piekarnię, później kupował kolejne piekarnie. Dziś jest potentatem przemysłu piekarskiego na południu Brazylii. Ma całą sieć piekarni, ma dwa największe młyny. Czyli orzeł może. Polacy sobie wszędzie na świecie świetnie dają radę. Jest to, no, dla mnie bardzo budujące.